Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku dwa tematy. Po pierwsze, wzmagająca się narracja w mediach zachodnich, jeżeli chodzi o to przygotowania do wojny. Do wojny z kim? No oczywiście z Federacją Rosyjską. Mówi się o tym, że port, największy port w Europie, port w Rotterdamie, przygotowuje się na taką okoliczność, właśnie wojny z Rosją. I w tym kontekście warto zadać sobie pytanie, jak realnie wygląda obrona i ochrona państwa polskiego przed zagrożeniami dronowymi. Nie tylko w kontekście potencjalnych działań wojennych, ale chociażby działań organizacji przestępczych, organizacji terrorystycznych. Warto się temu przyjrzeć, tym bardziej, że w mediach głównego nurtu coraz częściej poruszany jest ten temat, no i warto to skonfrontować z realiami chociażby wojny na Ukrainie. Drugi temat to jest niedawny wywiad Siergieja Ławrowa, szefa rosyjskiej dyplomacji, dla jednego z dzienników na Węgrzech. Warto przyjrzeć się warunkom ze strony rosyjskiej zakończenia, dyplomatycznego zakończenia wojny na Ukrainie i warto też przyjrzeć się po raz kolejny temu kontekstowi geopolitycznemu, także temu uwzględniającemu argumentację rosyjską, bo nie tylko ukraińską, nie tylko zachodnią, ale także rosyjską. Trzeba spojrzeć na to wielostronnie, trzeba spojrzeć na to znacznie szerzej, tak aby mieć pełen obraz sytuacji. Musimy sobie zdawać sprawę, że Polska jest w tak newralgicznym, ja bym powiedział nawet dzisiaj już krytycznym położeniu geostrategicznym, że Polska nie może zamykać oczu na całość, na cały kontekst tej sytuacji geostrategicznej. Oczywiście można, każdy może sobie to oceniać z punktu widzenia moralnego, etycznego, prawnego i tak dalej, ale pamiętajmy, że polityka międzynarodowa, że geopolityka rządzi się pewnymi twardymi zasadami, gdzie i tak w ostatecznym rozrachunku decyduje po prostu brutalna siła. Tak po prostu było, jest i wszystko wskazuje na to, że jeszcze będzie. W związku z tym trzeba się temu przyjrzeć, warto to wszystko, że tak powiem, też naświetlić. Dzisiaj pozwolę sobie zrobić to po raz kolejny. Mam nadzieję, że będzie to przydatne dla Państwa. Zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco. Zachęcam do wspierania kanału, do komentowania, lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do pierwszego tematu. 8 lipca 2025 roku dziennik Financial Times poinformował, że największy port Europy, czyli Rotterdam, szykuje się na potencjalną wojnę z Rosją. Okazuje się, że zdaniem tego dziennika port zaczął rezerwować miejsce dla okrętów transportujących wojskowe wyposażenie i planuje, dokąd w razie wybuchu wojny będzie przekierowywać transport cywilny. No i tutaj jest trochę informacji na temat tego, że nie każdy terminal jest odpowiedni dla transportów wojskowych, że jeżeli trzeba będzie przesłać duży wolumen takiego transportu wojskowego, no to wówczas będzie się ten port w Rotterdamie kontaktować z portem w Antwerpii, a także innymi portami, które mogłyby przejąć część tego wolumenu i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, działania podejmowane przez największy port w Europie mają być częścią przygotowań na całym kontynencie, czyli przygotowań do potencjalnej wojny z Rosją. I tutaj Financial Times oczywiście przypomina ustalenia szczytu w Hadze, kwestia wydatków na obronność do 5% PKB, i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, mamy ewidentne sygnały o tym, że Sojusz Północnoatlantycki szykuje się do wojny z Rosją. I w tym kontekście trzeba zadać pytanie, czy Polska dzisiaj w ogóle w jakikolwiek sposób byłaby w stanie sprostać wyzwaniom współczesnego pola walki. I w tym kontekście no, nie sposób nie odnieść się do artykułu w dzienniku Rzeczpospolita zatytułowanego Polska bezbronna przed dronami. To jest artykuł, który tak naprawdę jest takim kubłem zimnej wody, bo mamy oczywiście tych polityków takich jak marszałek Sejmu, którzy mówili o wdeptywaniu Putina w ziemię, to cytat. Natomiast cała ta narracja rusofobiczna, cała ta narracja prowojenna, no nie wytrzymuje kontaktu z rzeczywistością, z rzeczywistymi przygotowaniami państwa polskiego do jakichkolwiek kryzysów, bo przecież użycie dronów nie jest zarezerwowane wyłącznie dla państw toczących wojnę, ale stopień użycia, stopień wejścia w ogóle do używania bojowego, że tak to określę, bezzałogowych statków latających jest bardzo niski. Także dla podmiotów pozapaństwowych, dla różnego rodzaju grup przestępczych, nie mówiąc już o organizacjach terrorystycznych. Operacja Pajęczyna przeprowadzona przez Główny Zarząd Wywiadowczy Sił Zbrojnych Ukrainy 1 czerwca bieżącego roku, podobnie jak operacja pod kryptonimem Powstający Lew i atak Izraela na Iran 13 czerwca bieżącego roku, pokazały, że przemycanie dronów w kontenerach, w różnego rodzaju takich moglibyśmy powiedzieć ładunkach cywilnych, jest nową taktyką działań, jest nową taktyką dywersji. Można razić cele oddalone o kilka tysięcy kilometrów, aktywować zdalnie te drony, które są rozmieszczane w sposób skryty pod przykrywką cywilną gdzieś w pobliżu obiektów infrastruktury wojskowej czy cywilnej infrastruktury krytycznej. No i pytanie, jak w tym kontekście wyglądają przygotowania państwa polskiego? Ponieważ to wykrywanie bezzałogowców, ich likwidowanie, to jest absolutnie podstawa. Musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli chodzi o bezpośrednie ataki, to dzisiaj w wojnie na Ukrainie około 80% jest wykonywanych właśnie za pomocą dronów. Ta produkcja bardzo mocno wzrosła. Dość powiedzieć, że Ukraińcy latem ubiegłego roku produkowali około 20 tysięcy dronów miesięcznie, a obecnie ta liczba już dochodzi do 200 tysięcy. Więc to jest skala tego, jaka rewolucja tak naprawdę zaszła. A przypomnę tylko, że bardzo ważnym takim doświadczeniem wojskowym była druga wojna Karabaska w roku 2020, gdzie właśnie dzięki użyciu dronów, między innymi tureckich Bayraktarów TB2, Azerbejdżan tę wojnę wtedy wygrał i to był, można powiedzieć, taki potężny dzwonek alarmowy. Natomiast to, co się dzieje teraz na Ukrainie, to jest absolutna rewolucja, to jest także wprowadzenie sztucznej inteligencji, jeśli chodzi o zarządzanie polem walki, jeżeli chodzi o wykorzystanie dronów, automatyzację użycia dronów, automatyzację pola walki, bo ten termin coraz częściej wchodzi, czyli też integracja różnego rodzaju zaawansowanych systemów walki radioelektronicznej, systemów wykrywania, zakłócania, systemów przechwytywania, oczywiście kierowania środkami napadu powietrznego i tak dalej, i tak dalej. To coraz częściej już zachodzi w sposób bardzo zautomatyzowany. Obniża się koszty produkcji dronów, wprowadza się polową produkcję dronów, ale też oczywiście całą przemysłową machinę produkcji już absolutnie masową. Pytanie, jak Polska w ogóle jest do tego przygotowana? I myślę, że warto powiedzieć po pierwsze, że jeżeli chodzi o ochronę cywilnej infrastruktury krytycznej, to wszystko to reguluje ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która mówi wprost, że no to operatorzy infrastruktury krytycznej, czyli no i właściciele, krótko mówiąc, odpowiadają za wszelkiego rodzaju plany, przygotowania, ochrony, bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. No problem polega na tym, że dzisiaj dysponenci właśnie tej infrastruktury krytycznej są do tego nie tylko w mojej, ale w opinii bardzo wielu komentatorów po prostu nieprzygotowani. Za ochronę tego typu obiektów odpowiadają SUFO. SUFO, czyli specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, które działają na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 roku. To są takie wewnętrzne służby ochrony powoływane w ramach czy to agencji ochrony, czy jakichś prywatnych przedsiębiorstw, które musiały oczywiście uzyskać odpowiednią koncesję, pozwolenie na broń i tak dalej, i tak dalej. SUFO zajmuje się i ochroną mienia, i osób, i ochrony obiektów, i konwojowaniem, i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam jeszcze te wszystkie dyskusje, które były bardzo burzliwe, czy właśnie takie wewnętrzne służby ochrony powinny ochraniać jednostki wojskowe, dlaczego zrezygnowano ze służby wartowniczej w większości jednostek Wojska Polskiego. I tak dalej, i tak dalej. Krytykowano bardzo mocno, że prywatne agencje tego typu no nie powinny ochraniać kluczowych jednostek Wojska Polskiego z różnego rodzaju względów, także i prawda, ochrony i osłony kontrwywiadowczej, i także jeśli chodzi o stopień przeszkolenia tych ludzi, którzy to ochraniają. Natomiast patrząc na współczesne zagrożenia i na te nowe zagrożenia, jeśli chodzi o zagrożenie ze strony bezzałogowców, no to już w ogóle widzimy, że tutaj jest absolutna pustynia. No dopiero, szanowni państwo, kilka miesięcy temu, dokładnie 27 lutego 2025 roku, weszły w życie przepisy o zmianie ustawy Prawo lotnicze. Te przepisy, a także oczywiście, jeżeli chodzi także o zmianę innych ustaw, one wszystkie wprowadziły podstawę prawną w ogóle do zniszczenia bądź unieruchomienia bezzałogowców, które naruszyłyby w sposób oczywiście nieuprawniony przestrzeń lotniczą, przestrzeń nad lotniskami, przestrzeń nad obiektami infrastruktury krytycznej itd., itd. Te przepisy dają taką podstawę prawną do przejęcia kontroli nad takim dronem, do zniszczenia go, do zestrzelenia, czy po prostu uziemienia. Natomiast no, pytanie polega na tym, czy dzisiaj na przykład lotniska, jeżeli chodzi o tę infrastrukturę cywilną, w ogóle posiadają takie instrumenty, posiadają środki walki radioelektronicznej, które pozwalałyby na takie uziemienie wrogich dronów. No, odpowiedź jest bardzo prosta. No, oczywiście, że nie. I sytuacja wcale nie lepiej wygląda w Wojsku Polskim, szanowni państwo. To jest też potężny problem, bo można mówić o nowych zakupach, o zbrojeniu się, o modernizacji, o zakupach F-35, Abramsów, czołgów K2, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No tylko pytanie, czy ten sprzęt po prostu będzie bezpieczny, jeżeli w pobliżu danej jednostki wojskowej można rozlokować drony, bo oczywiście też za granicę można je w ramach właśnie tych środków napadu powietrznego użyć, ale można je także wewnątrz państwa, prawda, przemycić i, jak pokazała operacja Pajęczyna, również dokonać takiego ataku. No to pytanie, jaki jest sens potężnych zakupów za miliardy w sytuacji, kiedy w ogóle nie ma obrony powietrznej? Nie ma w ogóle elementarnej ochrony infrastruktury krytycznej. Trzeba też tutaj powiedzieć, że w roku 2022 Polska zakupiła zaledwie 14 systemów do wykrywania i przeciwdziałania dronom. Te zestawy to Sky Control, natomiast ich producentem jest jedna z firm w Trójmieście. Natomiast tutaj już pojawiają się opinie, że ten system obecnie jeszcze nie został zmodernizowany. Musimy sobie zdawać sprawę, że ta rewolucja na polu walki jest bardzo, ale to bardzo dynamiczna. Tutaj potrzebna jest tak naprawdę bieżąca modernizacja. Natomiast tutaj no, Wojsko Polskie prowadzi oczywiście rozmowy z tą firmą z Trójmiasta. Jest dostrzegana, przynajmniej w teorii, potrzeba modernizacji tych systemów zamówionych w 2022 roku. Chodzi też o to, aby po prostu odpowiadały nowym zagrożeniom, bo te zagrożenia się bardzo zmieniły. Dynamika się przede wszystkim bardzo zmieniła. Wystarczy zobaczyć, jaką ogromną rolę dzisiaj odgrywają drony FPV. Prawda? Tutaj no, nastąpiła rewolucja, tak jak powiedziałem. Natomiast no, jest oczywiście, są propozycje modernizacji systemów Sky Control i tak dalej, i tak dalej. Natomiast mówi się o tym, że ta modernizacja ma obejmować tak zwane efektory kinetyczne, no, czyli właśnie środki do zestrzeliwania dronów, do tego kinetycznego zestrzeliwania właśnie takich na przykład dronów FPV, które byłyby prowadzone na światłowodzie, tak jak to ma miejsce właśnie w wojnie na Ukrainie i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, że te wszystkie sposoby komunikacji radiowej też są cały czas unowocześniane, to są zaawansowane już systemy. No i tutaj rzeczywiście potrzebne są działania bardzo, bardzo dynamiczne, natomiast na razie, jak widać, wszystko to utknęło gdzieś w tej biurokracji, w tej całej machinie urzędniczej. No i to oczywiście skala bezbronności Polski wobec dronów jest naprawdę ogromna. Jest naprawdę ogromna. Ja się osobiście cieszę, że już w mediach głównego nurtu o tym jest mowa, bo ta sprawa była absolutnie zamiatana przez dywan przez ostatnie lata. Mówiło się oczywiście silni, zwarci, gotowi itd., itd. Znamy tę całą narrację. Natomiast no, pytanie, dlaczego jest problem wstrzymania modernizacji, jeśli chodzi o systemy przeciwdziałania dronom? Ponad rok temu, jak podaje dziennik Rzeczpospolita, pojawił się pojawił się taki pomysł, aby stworzyć system antydronowy Kinma. Co się z tym dzieje? No, jak informuje Dziennik Rzeczpospolita, projekt Kinma został wstrzymany z uwagi na brak możliwości jego sfinansowania w pełnym zakresie. No, szanowni państwo, no, tutaj jest niewyobrażalny wręcz skandal, gdzie mówi się o budowie zdolności zwalczania bezzałogowych statków latających, a wstrzymuje się tego typu programy. Skutki mogą być fatalne. Tak jak powiedziałem, tu nawet nie chodzi o konflikt kinetyczny z Federacją Rosyjską, chociaż niestety, jak widzimy, te wszystkie doniesienia, że Sojusz Północnoatlantycki przygotowuje się do takiego starcia. Jeżeli by doszło do takiego starcia, no to musimy sobie zdawać sprawę, że Polska jest na tak zwanej wschodniej flance NATO, czyli jest jednym z krajów najbardziej narażonych na to, że będzie krajem po prostu frontowym. A jeżeli tak, no to trudno dzisiaj sobie wyobrazić sytuację, w której doszłoby do zmasowanego użycia środków napadu powietrznego na dobę, powiedzmy 500, 550, tak jak to miało miejsce niedawno na Ukrainie. Czy to w lipcu, czy pod koniec czerwca były takie dni, gdzie w ciągu doby właśnie między 500 a 550 środków napadu powietrznego było użytych, z czego większość to drony. No i patrząc na polski system obrony powietrznej, który jest dziurawy jak szwajcarski ser, czego dowodem była i tragedia w Przewodowie, i ta znaleziona przez przypadkowych przechodniów rakieta, pytanie jakiego pochodzenia, gdzieś pod Bydgoszczą, która musiała przelecieć przez pół Polski tak naprawdę. No, i patrząc na to wszystko, co dzisiaj Państwu mówię, jeżeli chodzi o ten brak tego systemu antydronowego, to oznaczałoby absolutną katastrofę wejście czy wepchnięcie Polski do wojny. No, gdyby doszło do jakiegokolwiek ataku na infrastrukturę krytyczną, i tutaj mam na myśli elektrownie, oczyszczalnie ścieków, lotniska, węzły drogowe, węzły kolejowe, i tak dalej, no to skutki byłyby absolutnie fatalne, bo mówimy też o zakładach przemysłowych i tak dalej, różnego rodzaju hubach logistycznych. No tutaj efekt byłby wręcz piorunujący i ja się osobiście dziwię, że decydenci państwa polskiego, znając sytuację braku systemów antydronowych w Polsce, podejmują się tak radykalnych narracji, jak ta chociażby głoszona właśnie przez marszałka Szymona Hołownię o tym, cytuję, wgniataniu Putina w ziemię. Zamykane są konsulaty Federacji Rosyjskiej, Poznań, Kraków i tak dalej. Podbijany jest ten bębenek wojenny. Próbuje się jakby naśladować rządy sanacji i te hasła silni, zwarci, gotowi, no ale rzeczywistość jest brutalna. I rzeczywistość polityki międzynarodowej, no niestety, nie wybacza takich błędów. 7 lipca 2025 roku ukazał się na Węgrzech wywiad z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergiejem Ławrowem. Wywiad przeprowadził dziennik Madziar NemZet i w trakcie tej rozmowy padły pytania o perspektywy dyplomatycznego rozwiązania, zakończenia wojny na Ukrainie. No i też warto przytoczyć te słowa Siergieja Ławrowa. One są znaczące, znamienne. Oczywiście to jest powtórzenie twardej linii, jaką Federacja Rosyjska od samego początku prezentuje, ale myślę, że warto to przypomnieć z całą genezą, ponieważ to bardzo często umyka, powiedziałbym, w takim toku bieżących komentarzy, a jednak warto odwołać się tutaj do historii tych stosunków dyplomatycznych, do tego, co się działo jeszcze od lat 90. I tutaj krótki cytat z Siergieja Ławrowa. Rosja pozostaje otwarta na polityczne i dyplomatyczne uregulowanie konfliktu, ale musi być to trwały pokój. Nie potrzebujemy przerwy, którą reżim kijowski i jego zachodni sponsorzy mogliby wykorzystać do wzmocnienia swoich sił. Koniec cytatu. No oczywiście to są charakterystyczne sformułowania dla rosyjskiej narracji strategicznej. Dodał też właśnie szef rosyjskiej dyplomacji, że społeczność międzynarodowa powinna uznać, uznać tak zwane, tutaj jest też cytat, nowe realia terytorialne. Nowe realia terytorialne, które odnoszą się, zdaniem Ławrowa, do Krymu, Sewastopola oraz obwodów Donieckiego, Ługańskiego, Zaporowskiego i Chersońskiego, które Rosja uznaje za zaanektowane, za włączone, przynajmniej jeżeli chodzi o jurysdykcję rosyjską, w obręb Federacji Rosyjskiej. No, Ławrow tutaj powtarza oczywiście znane już tezy, że mieszkańcy tych terytoriów zadecydowali w referendum i że wyrazili w ten sposób swoją wolę, co powinno znaleźć aprobatę społeczności międzynarodowej, właśnie zdaniem Rosji. Ławrow dodatkowo zaznaczył, że żądania Rosji, te oczekiwania rosyjskie obejmują również, to jest też cytat, demilitaryzację i denazyfikację Ukrainy, zniesienie zachodnich sankcji, wycofanie międzynarodowych pozwów przeciwko Rosji oraz zwrócenie zamrożonych aktywów rosyjskich. No i powiedział, że te wszystkie punkty powinny być zawarte w prawnie wiążącym porozumieniu pokojowym. Ten postulat demilitaryzacji obejmuje już znane takie warunki brzegowe, które były przedstawiane w kwietniu 2022 roku podczas rokowań w Stambule. Wtedy przypomnę tylko, że zdaniem uczestników delegacji ukraińskiej, no te rozmowy zostały zerwane pod naciskiem dyplomacji brytyjskiej, a nawet osobiście premiera Borisa Johnsona, który udał się w specjalną misję do Kijowa. Natomiast postulat denazyfikacji, który często jest właśnie też no, omawiany szeroko w mediach zachodnich, odnosi się po prostu do zmiany systemu politycznego Ukrainy i odsunięcia tych sił, które są uznawane przez Rosję za szowinistyczne, za odwołujące się do kultu, no, na przykład Bandery, Szuchewycza, UPA, OUN, Dywizji SS Galicjen i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, warto też spojrzeć na ten kontekst historyczny, to znaczy, bo bardzo często w mediach głównego nurtu, zwłaszcza w Polsce, bardzo bezrefleksyjnie jest powielana ta narracja czy propaganda po prostu ukraińska, jednostronna. No to oczywiście nie znaczy, że Rosja nie posługuje się propagandą. Rosja oczywiście się posługuje propagandą, natomiast warto znać dwie strony medalu, warto porównać, skonfrontować ze sobą argumenty jednej i drugiej strony. W Polsce ta równowaga została tutaj bardzo mocno zaburzona. Ja w żaden sposób nie usprawiedliwiam agresji w stosunkach międzynarodowych. Co więcej, jak Państwo doskonale wiecie, od samego początku potępiam agresję w stosunkach międzynarodowych. Bez względu, czy mówimy tutaj o Europie Wschodniej, Środkowo-Wschodniej, czy o Bliskim Wschodzie, czy jakimkolwiek innym obszarze, natomiast chcę zdecydowanie lepiej zrozumieć i staram się to zresztą na różnych płaszczyznach, czy to na płaszczyźnie naukowej, czy na płaszczyźnie komentatorskiej, także Państwu przybliżać właśnie te różne opinie, różne zdania, tak aby mieć ten pogląd znacznie, znacznie szerszy. Obawiam się, że niestety ta debata publiczna, bardzo mocno ocenzurowana w Polsce, spowodowała absolutną zapaść jakiejkolwiek w ogóle kultury strategicznej w Polsce i to jest takie właśnie już właściwie arefleksyjne powielanie propagandy. No najgorzej, jeżeli rząd wierzy we własną propagandę i tak się niestety dzieje moim zdaniem w realiach III Rzeczpospolitej. Ale wracając do rzeczy, Wracając do rzeczy, pamiętajmy, że ta wojna nie wzięła się znikąd, że no, był kontekst geopolityczny, na który zwraca bardzo wielu autorów, także autorów amerykańskich. Do znudzenia przypominam i promuję i rekomenduję pracę profesora Johna Mearsheimera. Polecam Państwu po raz kolejny książkę Wielkie Złudzenie, gdzie jest też pokazany ten kontekst geopolityczny, gdzie no, wprost można powiedzieć, odwołuje się Mearsheimer do całego kontekstu także lat 90., bo pamiętajmy, że jeszcze w roku 1990, jeszcze przed dezintegracją Związku Radzieckiego, Michał Gorbaczow przyjął przecież w Związku Radzieckim sekretarza stanu Jamesa Bakera, który zobowiązał się wtedy, że po zgodzie Moskwy na zjednoczenie Niemiec, i to zjednoczenie Niemiec w ramach NATO oczywiście, NATO nie będzie się rozszerzać na wschód. I to właśnie ta deklaracja amerykańska z roku 1990, lutego 1990 została po prostu złamana. Została złamana, wiemy doskonale, że został naruszony układ sił, zarówno przez bombardowanie Jugosławii, bombardowanie Belgradu. Wiemy, że NATO bardzo mocno zaczęło lansować to rozszerzenie na wschód. 12 marca 1999 roku, w czasie kiedy prezydentem USA był Bill Clinton, doszło do rozszerzenia NATO o trzy państwa, o Czechy, Węgry, Polskę, a już 29 marca 2004 roku za prezydentury George'a W. Busha doszło do rozszerzenia o kolejnych 7 państw Europy Środkowo-Wschodniej, no, czyli oczywiście trzy kraje bałtyckie, do tego Rumunia, Bułgaria, Słowacja i Słowenia. Największa zresztą fala rozszerzenia w historii, tak na marginesie. No i ten przełomowy, można powiedzieć, rok 2008, pod wieloma względami przełomowy, bo to z jednej strony proklamowanie niepodległości przez Kosowo. Wiemy doskonale, w jak kontrowersyjnych okolicznościach było to złamanie prawa międzynarodowego, wsparte zresztą przez Stany Zjednoczone, oderwanie części terytorium Serbii i tak dalej, i tak dalej. To był precedens w ogóle w stosunkach międzynarodowych, tych najnowszych. Oczywiście wojna na Kaukazie, starcie w Osetii Południowej, rosyjsko-gruzińskie. Cała polityka Saakaszwilego, bardzo mocno konfrontacyjna. No i kwiecień 2008 roku, bo oczywiście wojna w Osetii to sierpień 2008 roku, natomiast jeszcze wcześniej, kwiecień 2008 roku, to ten szczyt NATO w Bukareszcie, kiedy George W. Bush triumfalnie ogłaszał, że Ukraina i Gruzja są na bezpośredniej drodze do NATO. Było to ewidentne naruszenie układu sił, było to właściwie pogwałcenie takiego porządku, no, można powiedzieć, westfalskiego porządku międzynarodowego, opartego z jednej strony o poszanowanie suwerenności państw, ale z drugiej strony o równowagę sił między mocarstwami. To było także ewidentne naruszenie pewnych ustaleń, które były na niwie NATO-Rosja. Przypomnę tylko chociażby szczyt NATO w Paryżu w 1997 roku, gdzie była wyraźnie mowa o współpracy, o zapobieganiu konfliktów, o konsultacjach na temat strategii i tak dalej, i tak dalej. Nigdy nie było zgody Rosji na tak daleko idące właśnie rozszerzenie NATO, które było, no, tym naruszeniem, można powiedzieć, takiej bezpośredniej strefy wpływów. No, pamiętajmy, że jeżeli chodzi o politykę mocarstw, to tutaj żadnej etyki moralności nie ma. Mocarstwa kierują się zasadą właśnie budowania równowagi sił, wytyczenia stref wpływów, nie inaczej ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami, z Francją, z Wielką Brytanią i tak dalej. No, trudno sobie wyobrazić sytuację, w której Kanada czy Meksyk przystąpiłyby do grupy BRICS czy do Szanghajskiej Organizacji Współpracy, nie mówiąc już o ODKB, czyli Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, takim rosyjskim NATO. I to zdaniem Mearsheimera, bardzo wielu innych analityków amerykańskich czy zachodnich, było takim punktem przełomowym, było przekroczeniem najczerwieńszych z czerwonych linii. No i stąd widzieliśmy dalszą, że tak powiem, dalsze działania, także działania służb specjalnych Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, wsparcie dla, można powiedzieć, tej zmiany systemu politycznego na Ukrainie, zamach stanu, który odbył się w lutym 2014 roku, obalenie rządów demokratycznie wybranego, legalnie działającego prezydenta Viktora Janukowycza. I tak dalej, i tak dalej. Cała eskalacja, wybuch wojny domowej na Ukrainie. Pamiętajmy, że Ukraina bardzo prowadziła, czy władze w Kijowie, może w ten sposób, władze w Kijowie zaczęły prowadzić bardzo brutalną politykę względem etnicznych Rosjan i Ukraińców posługujących się na co dzień językiem rosyjskim. No, dobrym przykładem tego jest 2 maja 2014 roku i masakra w Odessie. Przypomnę tylko, że przewiezieni autobusami z Kijowa do Odessy, no, pospolici bandyci z prawego sektora, z kijami baseballowymi i tak dalej. No właśnie zaatakowali protestujących etnicznych Rosjan, protestujących przeciwko zamachowi stanu, jaki się odbywał na Ukrainie. Wtedy protestujący uciekli do budynku związków zawodowych. Budynek został podpalony. Absolutna bierność władz państwowych, straży pożarnej, jednostek, oczywiście służb porządkowych i tak dalej. 48 osób no, po prostu zostało spalonych żywcem, czy też zatłuczonych na śmierć. No to też pamiętajmy, że to był bardzo mocny ten czynnik eskalujący, ten konflikt wewnętrzny na Ukrainie, będący takim jednym z wyzwalaczy wojny domowej na Ukrainie, bo wojna na Ukrainie to przecież nie tylko starcie Rosji i Ukrainy, ale to także przede wszystkim właściwie wojna domowa, no i oczywiście proxy war, czyli wojna zastępcza, co oficjalnie przyznała administracja 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Wiemy zresztą, że ta wojna, rozpoczęcie tej wojny na Ukrainie w 2014 roku i przyłączenie Krymu do Federacji Rosyjskiej, to co się działo później w Donbasie od lata 2014 roku, wyzwoliło też, prawda, tę mediację międzynarodową, rokowania rozejmowe Mińsk 1 z końca 2014 roku i rokowania Mińsk 2 z lutego 2015 roku. Jeżeli chodzi o Mińsk 2, no to przyjęto zasadę, znaczy przywódcy zgodzili się na to porozumienie, także ten format normandzki i oczywiście przywódcy Ukrainy i Rosji zgodzili się na porozumienie, które miałoby zakończyć walki na wschodniej Ukrainie. Chodziło o przyznanie autonomii rosyjskojęzycznemu Donbasowi, no ale wiemy, że władze w Kijowie odmawiały wdrożenia tego porozumienia, a sama Angela Merkel, na przykład jako kanclerz Niemiec, przyznała później, że rozmowy mińskie były tak naprawdę tylko taką swoistą taktyką opóźniającą, mającą na celu wsparcie dla Ukrainy, jeżeli chodzi o rozbudowę armii, a jak wiemy z doniesień amerykańskich mediów z ubiegłego roku, przede wszystkim także wsparcie wywiadowcze budowę właściwie od nowa ukraińskich służb specjalnych. Wiemy to z tego słynnego artykułu, który wielokrotnie przytaczam w podcaście geopolitycznym, amerykański dziennik New York Times 25 lutego 2024 roku. W artykule pod tytułem The Spy War, czyli wojna szpiegowska, pokazał kulisy przygotowywania Ukrainy do takiego bycia antyrosją, do funkcjonowania jako pewien przyczółek Zachodu, jako taki lądowy lotniskowiec mocarstw anglosaskich. Chodziło o wybudowanie tam, stworzenie 12 baz wywiadowczych dla MI6, czyli dla Secret Intelligence Service wywiadu brytyjskiego i dla CIA wywiadu amerykańskiego. Tak się rzeczywiście stało. No i oczywiście cała eskalacja, cała spirala eskalacji, jak mówię, w żaden sposób nie usprawiedliwiam żadnej agresji w stosunkach międzynarodowych, ale warto mieć ten kontekst przed oczami. Warto też zwrócić uwagę na to, co by było, gdyby to wywiad chiński i rosyjski stworzyły 12 baz wywiadowczych wymierzonych przeciwko Stanom Zjednoczonym w Meksyku czy w Kanadzie. Jak zareagowałyby Stany Zjednoczone? Bo ja myślę, że doszłoby do jakiejś formy interwencji zbrojnej, nie nazywając tego wojną pełnoskalową, ale jakąś forma interwencji zbrojnej w obronie praw człowieka, obywatela, w obronie demokracji, wartości liberalnych i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jakby kwestia tej zasłony dymnej, tego parawanu moralno-etycznego czy PR-owego, jak kto woli, jest kompletnie trzeciorzędna. Wiemy, że mocarstwa kierują się swoją logiką. Jest to ten tragizm polityki mocarstw, o którym mówi Mearsheimer i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, to, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o rok 2022, czyli rozpoczęcie 24 lutego drugiej fazy wojny na Ukrainie, rozszerzenie jej skali, ale nie do formy pełnoskalowej, czyli zachowanie cały czas wojny ograniczonej, która przeszła w wojnę pozycyjną. Rosjanie jednak nie atakują ośrodków kierowania państwem ukraińskim, nie atakują linii zaopatrzenia armii ukraińskiej, nie atakują wszystkich tych węzłów logistycznych, punktów dystrybucji sprzętu. No, setki tysięcy ton sprzętu wojskowego z Zachodu cały czas idzie w sposób nieprzerwany z Zachodu, głównie przez Polskę na Ukrainę, a następnie na Ukrainie jest to redystrybuowane. Rosjanie nie atakują tego wszystkiego, nie ogłaszają powszechnej mobilizacji. Widać cały czas wydłużanie się tego konfliktu, którego celem jest zmiana architektury bezpieczeństwa europejskiego. To jest główny cel, to jest coś, co zresztą 17 grudnia 2021 roku zostało odrzucone przez Zachód. Rosja zaproponowała dwie takie umowy, które miałyby wytyczyć ten nowy ład europejski. Ja myślę, że prędzej czy później dojdzie do takiej konferencji pokojowej, do jakiegoś takiego formatu dyplomatycznego, do jakiejś nowej konferencji bezpieczeństwa w Europie, który przyjmie nowy europejski system bezpieczeństwa, oparty moim zdaniem właśnie o równowagę sił. Tylko jest pytanie, co zostanie z Ukrainy do tego czasu? Co zostanie z Ukrainy? Pamiętajmy zresztą, że 24 lutego 2022 roku Rosja uderzyła na Ukrainę stosunkowo niedużym kontyngentem, bo zgodnie ze sztuką wojenną, no jeżeli byłaby to inwazja pełnoskalowa, to stosunek agresora do obrońcy, że tak to ujmę, powinien być jak 3 do 1. Natomiast Rosja to uderzyła stosunkowo niewielkim, wydzielonym kontyngentem. Pewnie licząc na to, że uda się zdobyć Kijów, że uda się zmienić władzę w Kijowie. Myślę, że tam były błędne rachuby, jeżeli chodzi o wywiad strategiczny. Przeceniono też jakby kwestie obrony, czy słabości obrony. Tutaj jakby nie doceniono tego wkładu Zachodu w przygotowanie Ukrainy do konfrontacji z Rosją. No i to oczywiście był błąd strategiczny. Natomiast od samego początku, tak jak mówię, nie była to wojna pełnoskalowa. Jak zresztą słusznie na przykład zauważa generał w stanie spoczynku Leon Komornicki, Rosjanie operują wydzielonym kontyngentem. To nie jest wojna pełnoskalowa. Jak zresztą coraz więcej komentatorów już też nie boi się mówić jak jest i nazywa rzeczy po imieniu. Wiemy doskonale, że cała ta propaganda, cała ta narracja mówiąca o wojnie pełnoskalowej, to był bardzo wygodny pretekst do tego, aby drenować kieszenie podatników zachodnich krajów Unii Europejskiej, krajów europejskich NATO, jeżeli chodzi o pomoc Ukrainie. Zupełnie inaczej by wyglądały reakcje społeczne, niż jak gdyby mówiono, że jest to po prostu wojna ograniczona, że jest to oczywiście pewna eskalacja, rozszerzenie działań wojennych, ale nie jest to jeszcze wojna pełnoskalowa. Natomiast no, oczywiście grozi trzeci etap wojny na Ukrainie, przejściem do wojny pełnoskalowej, być może rozszerzeniem nawet wojny o nowe, no, o inne państwa. Patrząc na to, jak mocno dzisiaj jest ta postawa konfrontacyjna i to przygotowywanie się już, można powiedzieć, otwartym tekstem do wojny z Rosją na Zachodzie, no to trzeba jasno powiedzieć, że groźba rozszerzenia się tego konfliktu niestety jest. Jeżeli dojdzie jeszcze w dodatku do, powiedziałbym, zmiany głębszej geostrategii amerykańskiej, jeszcze mocniejszego przesunięcia strategicznej uwagi USA na Indo-Pacyfik i na Bliski Wschód, no to niestety też się należy brać, czy brać należy pod uwagę to, że może dojść do takiego zaangażowania się państw europejskich, bo Stany Zjednoczone też naciskają, aby to kraje europejskie wzięły na siebie ciężar dalszego wspierania Ukrainy, co jest absurdalne, no, z punktu widzenia Europy. Z punktu widzenia interesu państwa polskiego nie ma tutaj żadnych racjonalnych przesłanek do tego, aby wspierać Ukrainę, aby wspierać państwo, które po dziś dzień prowadzi kult ludobójców, które prowadzi kult zbrodniarzy odpowiedzialnych za rzeź wołyńską, za ukraińskie ludobójstwo na Polakach i blokuje masowe ekshumacje i tak dalej, i tak dalej. Jest cały czas kult zbrodniarzy Szuchewycza, Bandery i innych na zachodniej, nie tylko zresztą na zachodniej Ukrainie, te czerwono-czarne flagi i tak dalej, i tak dalej. Coraz bardziej roszczeniowa postawa polityków ukraińskich. No to niestety wróży jak najgorzej dla państwa polskiego, zwłaszcza jeżeli chodzi o kryzys także migracyjny, kwestia zmiany struktury etnicznej państwa polskiego, pogłębiającą się polaryzację polityczną w Polsce, brak systemu obrony powietrznej, brak systemu szkolenia rezerw, brak systemu obrony cywilnej, brak schronów. No, sytuacja Polski jest coraz gorsza i niestety ja się obawiam, że cała ta koalicja chętnych, budowana przez Londyn, budowana przez, no, między innymi przez Keira Starmera, premiera Wielkiej Brytanii, jest koalicją, która będzie coraz mocniej naciskać na to, aby Polska jeszcze mocniej się angażowała we wspieranie Ukrainy, a to grozi Polsce wejściem w bezpośrednią wojnę z Rosją. Polska moim zdaniem ani interesu w żadnej wojnie nie ma, ale też do żadnej wojny po prostu przygotowana nie jest. Warto o tym pamiętać. Dziękuję Państwu za uwagę.